Zawsze, kiedy tu stoję, zastanawiam się, w jaki sposób rozpocząć nauczanie, kazanie, więc może tak. Każda księga ma swój początek. Księga Rodzaju zaczyna się słowami: na początku Bóg. Podobnie zaczyna się również Ewangelia Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono na początku było u Boga. Ale dzisiejszym wersetem, takim przewodnim, od którym chciałbym zacząć to nauczanie, to jest drugi list do Tymoteusza, 3:16. Drugi list do Tymoteusza, 3:16. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Na początku zacznę może przykładem. Kiedy ewangelizowałem na Szerokiej, miałem rozmowę z panią. I rozmowa zaczyna się w sposób następujący. Ja zawsze pytam, czy czyta pani Pismo Święte? Ona mówi, tak, czytam. Czy wierzy pani, że całe pismo jest natchnione przez Ducha Świętego? Ona mówi, tak, wierzę. Mówię, fajnie, będzie dobra rozmowa. Zaczynamy dalej kontynuować tą rozmowę, zaczynam wymieniać z nią zdania i pytam, czy wie pani, gdzie pani trafi, jeżeli pani by w chwili obecnej umarła? A ona mówi, no nie wiem. Mówię, o to już zaczyna się problem, więc mówię, że Paweł w swoich listach, apostoł Paweł i apostoł Jan w swoich listach mówią niejednokrotnie, że można mieć pewność, gdzie się pójdzie za życia jeszcze. Czy pójdzie się na wieczne potępienie, czy do nieba, czy do Boga, do nieba. Więc ona mówi, ale skąd pan to wie? A ja mówię, no jest napisane w piśmie. A ona mówi, no ale skąd pan wie, że on tutaj, że on to co mówił, jest prawdą? No i tu znowu wracamy do początkowej mojej rozmowy, do początkowego pytania. Czy wierzy pani, że całe pismo jest natchnione przez Ducha Świętego? No i jeżeli rozmawiasz z ludźmi, uważnie słuchasz ich, w pewnym momencie wyda się, czy ta osoba faktycznie czyta, czy tylko mówi, że czyta. Dowody autentyczności pisma. Czy pismo jest autentyczne? I tutaj zmartwię ciebie, jeżeli myślisz, że przedstawię ci stuprocentowe dowody na to, że pismo jest autentyczne, to się mylisz. Bo jest jeden czynnik, który trzeba przyjąć w ciemno. Jest jeden czynnik mówiący o tym, że pismo jest autentyczne. To jest wiara. Hebrajczyków 11:1 mówi, a wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. W innym miejscu pismo mówi, bez wiary nie można podobać się Bogu. Bracia i siostry, każda książka ma jakiś temat. Jest o czymś, tak? Jeżeli czytamy jakąś książkę, każdy się pyta, o czym ta książka była? O czym to było? I jakbym miał tak w skrócie albo zatytułować temat tej książki, Biblii, Pisma Świętego, użyłbym takiego tematu. Pismo Święte opisuje wielką miłość Boga do człowieka. I teraz zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy pewnie powiedzieli, tak, wielka miłość do człowieka. Przecież on w Starym Testamencie cały czas prawie zabija swój naród wybrany, tak? Tylko że nie czytając Pisma, nie zagłębiając się w nie, nie będziesz znał powodów, dla których Bóg to robił. I tutaj kolejny przykład z ewangelizacji, która była w maju, tutaj kiedy chodziliśmy z Couriers for Christ. Również miałem sytuację, że zostałem poproszony, rozmowę rozpoczęła żona brata Josha. A jako, że po polsku nie rozumiała, więc poprosiła mnie, żebym dalej porozmawiał z panem. No i okazało się, że pan na początku miły, uśmiechnięty, ale okazało się, że zna pismo. Bo sam też powiedział, skoro Bóg jest taki dobry, to dlaczego zabija swój naród w Starym Testamencie? No i tutaj pojawia się kolejny problem. To jest, że ludzie zaczynają czytać od Starego Testamentu nie znając. Stary Testament był pisany pod prawem. Natomiast nowy to już jest łaska, to już jest wiara w Jezusa Chrystusa. Więc tak jak mówiłem, każda książka jest o czymś. I ja mówię, jeżeli miałbym zatytułować, powtarzam po raz kolejny, jeżeli miałbym zatytułować, to jest wielka miłość Boga do człowieka. Niejednokrotnie Bóg wyciąga rękę i wyciągał i wyciąga na chwilę obecną rękę do człowieka po to, bo On chce, żeby każdy człowiek był zbawiony, tak? Więc jak to się dzieje, że są różne interpretacje Pisma Świętego, że każdy interpretuje na swój sposób i że ta księga budzi tyle wątpliwości, bo bracia i siostry, każdy kij ma dwa końce. Jest niewidzialny wróg. Wróg, który mataczy, przemienia, zmienia, przeinacza po to, aby prawda nie wyszła na jaw. Troszkę historii jest takie, że całe pismo było pisane przez kilka wieków. Przez kilka wieków, przez różnych ludzi, o różnych osobowościach, o różnym statusie w społeczeństwie, tak? I tak po kolei. Mojżesz, urodzony w Izraelu, wychowywany przez córkę faraona w swojej młodości, potem stał się przywódcą Izraela, wyprowadził Izrael z ziemi Egiptu, tak? Do ziemi obiecanej. Jozue był wojownikiem. Dawid, pasterzem. Salomon, jego syn, był już królem. To najmądrzejszym człowiekiem na świecie, bo prosił Boga o mądrość, tak? Piotr, Jan, Jakub byli zwyczajnymi rybakami. Mateusz, ewangelista, celnikiem, poborcą podatkowym. Paweł, faryzeuszem. Więc widzimy, że to byli różne osoby w różnych ramach czasowych, a jednak pisali o tym samym. Więc łączyło ich coś, co sprawia, że ta cała księga jest spójna. I to, co ich wszystkich łączyło, to był Duch Święty. I powiem wam, że ostatnio rozmyślałem o tym w domu i te wszystkie nauczania, które wcześniej miał Tymon, potem Michał, teraz ja układają tak, jakby się zazębiają się wszystkie spójnie w jedną całość. I to fantastycznie, jak Duch to działa i prowadzi, bo ten temat, który teraz tutaj mówię, zrodził się w moim sercu tuż przed kazaniem Tymona. Także jest tak jakby kontynuacja tych trzech nauczań, tych dwóch poprzednich nauczań, tak? Pismo Święte jest księgą, która budzi wiele emocji na całym świecie, tak? Ponieważ jest w niej wiele proroctw, które się spełniło, i wiele, które jeszcze się nie spełniło, które czekają na spełnienie. Słowo Boże było objawiane, przekazywane w różny sposób. W różne sposoby. I teraz tak, jednym ze sposobem było to, że Bóg osobiście mówił. I niejednokrotnie w piśmie mamy takie stwierdzenia, jak Bóg rzekł do Kaina, Bóg rzekł do Noego, Bóg rzekł do Mojżesza. Mówił bezpośrednio. Następnym sposobem, który przekazywał swoje słowo, był, że pojawiał się fizycznie. Pojawiał się jako palący krzew, płonący krzew, tak? Pojawiał się Samuelowi. Po zmartwychwstaniu sam Jezus objawiał się uczniom i objawił się Pawłowi. Następnym sposobem, przez który Bóg objawiał się, czy tam mówił do ludzi, to był poprzez wizję, jak choćby w Księdze Daniela, w Dziejach Apostolskich, kiedy ukazał się Korneliuszowi, temu, który jeszcze nie był zbawiony, ale Bóg wysłuchał jego próśb. Mówił poprzez sny dwóch Józefów. Józef, jeden z 12 synów Jakuba, kiedy objawiał się mu we snach i wiemy, jak cała sytuacja się skończyła, kiedy Józef opowiadał to i swojemu ojcu sen i swoim braciom. I również, mówię, okazał się drugiemu Józefowi, czyli temu, który opiekował się Jezusem. Kiedy we śnie ukazał się i powiedział: nie bój się, to dziecko jest z Boga, i żeby zaopiekował się Marią, tak? Poprzez głoszenie niejednokrotnie apostołowie, kiedy głosili w Nowym Testamencie, Bóg przemawiał przez ich głoszenie, tak? Teraz zdaję sobie sprawę, bracia i siostry, że każdy z nas jest inną osobą. Każdy z nas ma inne odczucia, inne historie. Nie mamy upodabniać się do siebie nawzajem. Biblia pokazuje pewne wzorce ku naszej przestrodze, abyśmy ustrzegli się błędów. Ale jest jeden wyjątek, jedna postać szczególna, do której mamy się upodabniać. To jest nasz Pan Panów, Król Królów, Jezus Chrystus. Tak jak powiedziałem, każdy z nas, braci i sióstr, jest inny, ale jest również coś, ktoś, co nas łączy. Jest to Duch Święty, którym zostaliśmy zapieczętowani w dniu naszego zbawienia. Kiedy wyznaliśmy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, kiedy przyszliśmy, zaczęliśmy pokutować przed Bogiem. Bracia i siostry, bez Ducha Świętego nie ma szans na zrozumienie Pisma Świętego. Otwórzcie pierwszy list Koryntian, 12 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział od 4 wersetu. Przepraszam, ja otworzyłem na drugi. A różne są dary, lecz ten sam Duch. Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Tak więc mamy Ducha Świętego i dzięki Duchowi Świętemu dane jest, mamy możliwość poznania Pisma Świętego, co Bóg od nas wymaga, czego oczekuje, przed czym nas ostrzega. Nasz tekst mówi: całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, strofowania, do poprawiania i wychowywania w sprawiedliwości. Pytanie brzmi: dlaczego? I apostoł Paweł śpieszy nam szybko z odpowiedzią, bo kiedy zerkniemy na następny werset, on odpowiada: aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Teraz mam dla was kilka pytań, na które musicie sobie sami odpowiedzieć uczciwie przed sobą. Czy wierzysz, że całe Pismo jest natchnione przez Boga? Czy czytasz Pismo Święte regularnie? Czy stosujesz się do tego, co mówi Pismo Święte? To na te pytania każdy z was musi sobie odpowiedzieć z osobna. Czytając Pismo Święte i znając je, czy jest coś na tym świecie, co teraz się dzieje, co powinno nas dziwić? Przecież Bóg mówił przez ludzi i włożył całą instrukcję postępowania. Co będzie się działo? Jak będzie się działo? Dlaczego to będzie się działo? A jednak dzieje się tak zarówno wśród świata, jak i wśród wierzących, że coś nas zaskakuje. Coś nas zaskakuje. Dlaczego? Wydaje mi się, że dlatego, iż potrzebujemy przypomnień, napomnień, bo jesteśmy tylko ludźmi. Nasza pamięć bywa zawodna, stąd też potrzebujemy właśnie tych przypomnień i utrwalenia wiedzy. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła, w pełni przygotowany. I teraz podam wam przykład. Otwórzcie sobie, dużo. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, rozdział 24. Mateusz, rozdział 24, od 6 wersetu czytamy. Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i zaraza i trzęsienia ziemi i miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Gdy więc zobaczycie obrzydliwości spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swojego domu. Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swe szaty. A biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd ani nigdy nie będzie. A gdyby dni te nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych, dni te będą skrócone. Jeśli wtedy ktoś wam powie, oto tu jest Chrystus, albo jest tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy. I będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły. A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Poślą swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że jest lato, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Któż więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, aby mi dawał pokarm o właściwej porze? Błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że ustanowi go nad wszystkimi swymi dobrami. Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem i zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Wtedy odłączy go i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dlaczego ten fragment? Bracia i siostry, wiemy, że jakiś czas temu, w lutym, wybuchła wojna na Ukrainie, tak? Ciężka sytuacja po ludzku. Każdy współczuje, a jednak pojawiają się głosy, ojeny, co to, dlaczego tak się dzieje. Ja tego nie wiem, ale Bóg mówi o tym. Usłyszycie pogłoski, usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Więc jak to jest, że czasami niektóre rzeczy nas zaskakują? Otóż odpowiedź jest taka, że mamy w sobie cały czas dwie natury. Jesteśmy narodzeni z ducha, mamy tą nowego człowieka w sobie, ale jest i też ta stara natura. I czasami ta stara natura dochodzi do głosu. Mateusz 18 rozdział. Kolejny przykład tutaj dziwienia. Słyszymy o tym, jak są takie sytuacje, że ktoś zrobił coś złego, ohydnego, okropnego. I pierwsze, jak taki człowiek mógł to, dlaczego ten człowiek to zrobił? Jak mógł to zrobić? Mateusz 18, 6 rozdział. 18 rozdział, 6 werset. Ktoś zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu szyi kamień młyński i utopiono go w morskiej głębinie. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą bowiem przyjść zgorszenia. Ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Czyli siostry, to był taki wstęp, ponieważ to nauczanie podzieliłem sobie na dwie części. Dlatego na początku wspominałem o Piśmie Świętym, o historii, o to, że jest natchnione przez Ducha Świętego, ponieważ w drugiej części podejrzewam, że zahaczę i jeszcze następną niedzielę, tak? Następne nauczanie. W drugiej części chciałbym skonfrontować niektóre rzeczy, takie główne, które wypisałem sobie, to, co mówi świat. To, co mówią niektóre osoby wierzące, a to, co mówi Pismo Święte. Bo dla mnie osobiście Pismo Święte jest autorytetem. Więc tak, pierwsza sprawa, która postarałem to sobie, że tak powiem, w sposób chronologiczny jakoś wypunktować, żeby to wszystko miało tak zwane ręce i nogi. Więc pierwsza sprawa, którą mówi świat, i którą mówią niektórzy wierzący, jest to, że jeżeli pójdziesz za Jezusem, nie ma żadnej ceny. Co to znaczy? Idź za Jezusem, będzie wszystko w porządku. Na pewno jakoś ci się wszystko poukłada. Co mówi Pismo Święte? Pismo Święte mówi, że jest cena do zapłaty. Będzie cena do zapłacenia. Otwórzcie Mateusza, 10 rozdział. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział od 37 wersetu. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest niegodny. Ludzie, którzy decydują się iść za Chrystusem, nie mają świadomości, nie czytają Pisma Świętego, nie wiedzą, jaka jest cena. A jest cena do zapłaty. Jezus niejednokrotnie podkreślał to, kiedy rozmawiał z ludźmi, że jest cena, że będą się z was naśmiewać, będą się od was odwracać. Tak jak czytałem we fragmencie Ewangelii Mateusza, będą was wydawać, a nawet w późniejszych czasach zabijać. To, co już było we wcześniejszych. Również wiele osób, wielu proroków ginęło, żeby przekazać to Słowo Boże. I jeżeli idąc za Chrystusem myślisz, że będzie wszystko ładnie, pięknie, bez żadnych problemów, to jest zwiedzenie, to nie jest prawda. Idąc za Chrystusem jest ciężko, ale nagroda, która jest na samym końcu, jest tego warta, bo otrzymasz koronę. Koronę chwały, koronę sprawiedliwości. Zależy, w jakiej kategorii tutaj cię Bóg ulokuje, że tak powiem. Także nie ma możliwości pójścia za Jezusem i automatycznie, że nie będzie cierpień, nie będzie prób. Nie będzie, bo Bóg dopuszcza do prób i do cierpienia po to, aby każdy człowiek, Syn Boży, był na końcu doskonały, tak? Bracia i siostry, Pismo Święte, Bóg, Jezus nie zostawia nas bez instrukcji, co mamy robić, kiedy słyszymy takie rzeczy, kiedy słyszymy o takich rzeczach, tak? Otwórzcie sobie ponownie Ewangelię Mateusza. 24 rozdział. 24 rozdział, 6 werset. To jest druga część 6 wersetu. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Od kogo pochodzi trwoga? Od kogo pochodzi niepokój? Od Boga? Nic z tych rzeczy. To jest niepokój, zwiedzenie, trwoga. To są atrybuty wroga. To są atrybuty wroga, których on używa po to, aby wyhamować człowieka Bożego. Bo wie, do czego każdy zbawiony człowiek jest zdolny, że może wyrwać następne osoby, następnych ludzi, następne dusze z jego ręki, aby przyprowadzić je do Boga. Mateusza 24, 42 werset. Dlatego i wy bądźcie gotowi. Nie dość, że mamy się nie trwożyć, mamy być gotowi. I mamy czuwać. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. Może dziś. Kolejna sprawa, którą chciałbym skonfrontować, to co mówi świat, to co mówią niektórzy ludzie wierzący, to jest, aby być zbawionym, trzeba przestrzegać prawa. 10 przykazań. Każdy z nas zna dekalog, tak? To 10 przykazań. Teraz w Biblii były podane przykłady ludzi, którzy pytali się Jezusa, co mam robić, nauczycielu dobry, tak? Aby być zbawionym. Jezus mu odpowiadał, przestrzegaj przykazań. Przestrzegaj przykazań. On mówi, których? No chyba sprawa jest jasna, że wszystkich. I teraz rozmawiając z ludźmi na ulicy, również znajdowałem takie osoby, które twierdziły, a ja tam nie grzeszę, albo nie mam takich wielkich grzechów, a praktycznie to ja nie grzeszę. I co? Okazuje się, że robi z Boga kłamcę. Bo apostoł Jan w pierwszym liście swoim pisze wyraźnie, kto mówi, że nie ma grzechu, robi z Boga kłamcę. A nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I teraz, skoro twierdzisz, że przestrzegasz Pisma, przestrzegasz dekalogu, przestrzegasz tych przekazań, to chciałbym ci przypomnieć jedną rzecz. Otwórzcie sobie Księgę Rodzaju. Księga Rodzaju, drugi rozdział, 16-17 werset. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi. Możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, gdy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Mówisz, że przestrzegasz 10 przykazań. Na samym początku była tylko jedna zasada. Jedna zasada. Możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz. Co zrobił człowiek? Złamał zasadę. Więc jeżeli twierdzisz, przyjacielu, że przestrzegasz wszystkich przykazań, to zajrzyj, przypomnij sobie księgę Rodzaju, to co teraz przeczytałem. Człowiek nie mógł przestrzec jednej zasady, a co dopiero 10. Więc niemożliwym jest, aby być zbawionym przez prawo, przez postępowanie. Bo w innym miejscu apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, nie ma nikogo sprawiedliwego, ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy. Wszyscy to wszyscy. Nie jest. Był tylko jeden wyjątek, którym był Jezus Chrystus. On przyszedł na świat po to właśnie, aby wypełnić całe prawo. Aby zamknąć Stary Testament, stworzyć nowe przymierze, dzięki któremu każdy ma dostęp do Boga przez łaskę z wiary. Więc przestrzeganie prawa nie zbawia. Miałem taką sytuację, że też miałem jedną rozmowę z człowiekiem, z osobą, która jest w kościele katolickim. I ona mówi, no wiesz, jestem osobą wierzącą, ale nie praktykującą. A ja mówię, to tak jak diabeł w sumie, on też wierzy, no bo wierzy, że jest Bóg, ale nie praktykuje, nie? Więc takie oburzenie było za chwilę wielkie, no ale no, to jest prawda. Demony też wierzą w Boga, że On istnieje, ale nie praktykują po prostu, nie czytają Pisma, tak? Kolejny przykład, który chciałbym tutaj podać, to jest taki, że świat, a nawet i niektórzy wierzący, niestety, twierdzą, że Kościół nie jest potrzebny. Że wystarczy usiąść w domu, czytać Biblię i to wystarcza w zupełności. Co mówi Pismo Święte? Do tej pory, jeszcze jakiś czas temu myślałem, że słowo Kościół pada po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich, kiedy nas mówią o tym, że a kościoły wzrastały i tak dalej. Otóż okazuje się, że to nie jest prawda, bo sam Jezus Chrystus już używa zwrotu Kościół. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od 15 wersetu. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, stropuj go sam na sam. Jeśli cię nie usłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Jeśli ich nie usłucha, powiedz komu? Kościołowi. A jeśli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i jak celnik. Mam pytanie do ciebie, przyjacielu, że słuchasz i uważasz, że Kościół nie jest ci potrzebny. Jak wypełnić słowa, które powiedział Jezus, jeżeli uważasz, że Kościół nie jest ci potrzebny? Kościół jest potrzebny po to, aby konfrontować swoje myśli, to, co czytamy, aby sprawdzać, czy to, co czytamy, badać z innymi braćmi, czy to, co myślę, to, co badam, jest zgodne z tym ze Słowem Bożym, czy nie wkrada się może żaden, czy wróg, bo wróg nie śpi, czy wróg nie podpowiada czegoś innego. Nie skonfrontujesz tego, nie mając społeczności z braćmi i z siostrami, z Kościołem. Po to jest Kościół. Kościół jest nie tylko miejscem, gdzie mamy społeczność, ale i miejscem, gdzie wymieniamy się opiniami, wymieniamy się tym, co studiujemy, Słowem Bożym i na podstawie tego rośniemy we wierze, tak? Jak już jesteśmy przy Kościele, kolejny przykład. Świat i niektórzy wierzący mówią, że w Kościele jest zawsze idealnie, nie ma żadnych sporów, nie ma żadnych kłótni. Co mówi Pismo Święte? Otwórzcie pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Od 18 wersetu. Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako Kościół, są wśród was podziały i po części temu wierzę. Co mówi Paweł? Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Więc jeżeli słyszę albo słyszymy, że Kościoły są doskonałe i nie ma w nich kłótni, nie ma podziałów i nie będzie podziałów nigdy, to nie jest prawda. Sam Paweł mówi, że muszą być podziały i herezje po to, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. W objawieniu Jana Również jest mowa o kościołach, tak? Jezus mówi do każdego z siedmiu kościołów. Będą podziały i herezje. Następny punkt, który chciałbym tutaj powiedzieć, to jest sprawa brak czasu. Brak czasu. Wierzący i świat mówi, że nie mamy czasu. Często są takie wymówki mamy. Nie mamy czasu dla Boga, bo jest praca. Nie mamy czasu dla Boga, bo są dzieci. Nie mamy czasu dla Boga, bo coś nas boli, wypadło coś ważnego. Mam do ciebie pytanie, bracie i siostro. Od kogo masz pracę? Kto dał ci pracę? Od kogo masz dzieci? Kto dał ci dzieci? Od kogo masz ten ból w plecach, który cię boli? Niech każdy w sercu, w swoim sercu, może nie w sercu, a niech każdy rozmyśli nad tym, ile czasu poświęca dla Boga, bo Bóg wie, doskonale wie. I jeżeli jesteś uczciwy, to sam zdasz sobie sprawę, ile czasu poświęcasz prawdziwie dla Boga, a ile to są wymówki. Tylko wymówki. Następny punkt, który chciałbym tu wymienić, to jest, nazywałem to, idź za głosem serca. Tak mówi świat. Idź za głosem serca. I przykład. Dwie koleżanki, obie żonate, spotykają się. Mężate, przepraszam. Mężatki, tak? No, spotykają się, dobrze powiedziałem. Spotykają się i rozmawiają. Jedna poznała drugiego pana, tak? I jest w nim zakochana. I rozmawiają ze sobą. I ona mówi, że się w nim zakochała i nie wie, co ma teraz zrobić, bo ona ma męża i nie wie, jaką decyzję podjąć. A koleżanka radzi. Idź za głosem serca. Co mówi Pismo Święte? Otwórzcie Księgę Jeremiasza. 17 rozdział. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset. Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? Świat mówi, idź za głosem serca. A Bóg mówi, nie idź za sercem. Jezus sam powiedział, że to z serca pochodzą, to co z serca wychodzi, kala człowieka, a nie to co je ustami, to co wchodzi do człowieka. Więc czym się kierować? Bóg również daje tutaj wskazówki. Kieruj się rozumem, nie sercem. Księga Przysłów, 24 rozdział. Przysłów 24, 3 werset. Dom buduje się mądrością, a umacnia się rozumem. Rozumem. To rozum jest ważniejszy niż serce. Nie słuchajcie, bracia i siostry, serca, bo serce jest złudne. Za wszelką cenę w innym miejscu mówi Księga Przysłów 23, 23. 23, 23. Kupuj prawdę i nie sprzedawaj jej. Kupuj mądrość, karność i rozum. Masz kierować się rozumem, a nie sercem. Wiecie, siostry, mam jeszcze kilka punktów, ale nie będę już ich rozwijał. Zostawię to sobie na przyszły tydzień. Także pamiętajmy, bracia i siostry, to, co chciałem powiedzieć wam na dzisiejszym nauczaniu, że całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, strofowania, do poprawiania, wychowywania sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, w pełni przygotowany. I bracia i siostry, zostawiam was z tymi pytaniami, którymi was wcześniej zadawałem. Niech każdy sobie, taka praca domowa, niech każdy sobie odpowie na te pytania w domu. Czy wierzysz w całe Pismo Święte? Czy wierzysz, że całe Pismo jest natchnione przez Boga? Czy czytasz Pismo Święte regularnie? Czy stosujesz się do tego, co mówi Pismo? Amen.